Dziś po raz kolejny chciałbym sięgnąć do listy darów Ducha Świętego i korzystając z tej klasycznej listy darów Ducha Świętego omówić kolejny dar, którym jest dar mowy wiedzy. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 12 rozdziale powiada tak. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków. Inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Te pierwsze dary może nie są aż tak bardzo ekscytujące nas i pewno nie reagujemy tak jak na inne, które są w tej liście wymienione. Musimy stwierdzić, że ten dar mowy wiedzy, jest trudny do omówienia, ponieważ Biblia nie dostarcza nam zbyt wielu informacji na jego temat. Nie mamy jakiegoś obszernego materiału, z którego możemy korzystać. Dlatego w tej dziedzinie, akurat omawiając ten dar, zresztą poprzedni też, musimy być ostrożni, by pewnych rzeczy nie zdogmatyzować. Jest powiedziane, że przez tego samego ducha otrzymujemy dar mądrości, dar wiedzy, a więc nie mówimy o naturalnej mądrości i wiedzy, ale o takim nadzwyczajnym, inspirowanym działaniu Ducha Świętego. I apostoł Paweł powiada przez tego samego ducha. To, co on powiada, musi być zgodne też z wyraźnym świadectwem Biblii. Ten dar trudno jest tak zauważyć jako taki samodzielny, ale bardzo często on występuje równolegle albo z darem mądrości, albo też ze służbą prorocką łączy się. Pewną trudność w wyjaśnieniu funkcjonowania tego daru sprawia różnorodność interpretacji tego daru. Według jednej z interpretacji powiada się, że jest to dar objawiania w sposób nadnaturalny pewnych faktów, na przykład dotyczących jakiejś sytuacji, osoby, na przykład jakiegoś zdarzenia, jako ilustrację w książce Zaskoczony mocą ducha czytamy, że może on funkcjonować w następujący sposób. Oto Paul Kane, taki znany w środowiskach charyzmatycznych kaznodzieja, usługujący właśnie darem proroczym, w pewnym spotkaniu zaczął modlić się o ludzi na sali. Było zgromadzonych około 150 osób. I poprosił on, by powstali ludzie chorzy na cukrzycę. I wśród tych osób była pewna niewiasta, której zaczął się szczególnie przyglądać. I powiedział, ty nie jesteś chora na cukrzycę. Ty masz tylko podniesiony poziom cukru, ale Bóg cię z tego teraz uwalnia. Masz inne problemy. I wymienił jej, jakie ma problemy. Tej kobiety nigdy wcześniej nie spotkał, nigdy jej wcześniej nie znał. Powiedział, widzę, że siedzisz na żółtym krześle, modlisz się, obym wytrwała do rana, obym przeżyła do rana. I wtedy on powiedział jej, cierpisz na alergię i Bóg cię teraz z tego uzdrawia. Dalej, diabeł zaplanował cię wprowadzić w stan depresji nerwowej. Wtedy jej mąż już wstał, powiedział, tak, to prawda. Ona jest cały czas niespokojna i powiedział, Bóg cię i z tego uwalnia. I w tym momencie zakończył w ogóle modlitwę, już się o nikogo więcej nie modlił, powiedział: tyle Pan chce dzisiejszego wieczoru nam powiedzieć i Tobie uczynić. I nie był to dar proroczy, to był dar wiedzy użyty w stosunku do tej osoby. Wiedział, czego ona potrzebuje. Myślę, że bardzo ważne jest w takim posługiwaniu, to bardziej teraz do siebie czy do kaznodziei mówię, niż do was. Ale musicie też być ostrożni, kiedy kaznodzieje to na was będą praktykować. Otóż każdy z kaznodziei ma jakieś swoje subiektywne oczywiście odczucia i swoje spojrzenie. Ja stoję na stanowisku takim, że jeśli Bóg chce ciebie uzdrowić, bo masz chorą wątrobę, to nie mówi w taki sposób, że są tu ludzie chorzy na wątrobę, niech wstaną. Ale Bóg, jeśli chce ci to uczynić, powie: Tobie Bóg chce dać uzdrowienie, bo jesteś chory, masz chorą wątrobę, masz chory kręgosłup, masz chore jakieś elementy w swoim życiu, czy w twoim życiu coś się dzieje, twoja sytuacja tak i tak wygląda. Wtedy jest to bardzo wiarygodne, wtedy taka osoba może potwierdzić. A tak, że pięciu czy ileś osób jest, na przykład cierpi na ból w lewym łokciu, no to, a w stanie trzech, to co, gdzieś są ci dwaj w takim razie. Więc myślę, że Bóg jest bardzo konkretny. Jeśli Bóg wie, że jesteś chory, to On wie, kto jest chory. Nie musi zgadywać, to nie jest zgadywanka. To jest bardzo radykalne stanowisko, ale ja wiem, jak tego Bóg używa, bo ja sam tego doświadczyłem, kiedy Bóg mi pokazał pewne sytuacje, w których konkretnie wiedziałem, to jest tak, a nie inaczej. Przypomnijcie sobie Elizeusza, który wszystkie plany Asyryjczyków niweczył. Zanim Asyryjczycy podjęli jakiekolwiek działania, Elizeusz już ogłosił, że oni planują coś. I wtedy sługa króla asyryjskiego, który pytał go, co się dzieje, kto Elizeuszowi donosi? On stanął i powiedział: Panie, nikt mi nie donosi. Zanim ty pomyślałeś, to Elizeusz już słyszał ciebie w twojej sypialni. Bóg mu to powiedział. I Elizeusz wiedział, bo Bóg chciał ochronić naród izraelski przed atakiem Asyryjczyków. Za każdym razem, gdy Asyria się przygotowywała, Bóg posyłał prorokowi wiedzę na temat tego, co król asyryjski chce zrobić. Wtedy jeden z jego dostojników rzekł: nikt, panie mój królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnianej. Tak Bóg działa, tak Bóg postępuje, bardzo konkretnie. To nie jest gdzieś tam ktoś kiedyś w jakiś tam sposób to będzie. Tylko ja wierzę, że Bóg ma bardzo konkretne przesłanie, kiedy chce nam dać słowo, mowę wiedzy. Daje ją komuś, kto tobie przyjdzie i powie o twojej sytuacji. I ona będzie absolutnie prawdziwą. Podobnie działo się z apostołami. Kazanie Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy. To było słowo wiedzy, które przekazał tym ludziom, którzy tam stali, którzy potrzebowali świadectwa o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Potem zastosował to Bóg w domu Korneliusza. Apostoł Paweł o sobie też powiada: a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc. Ten dar połączony razem z darem mądrości lub służbą prorocką daje niesamowite rezultaty i efekty. Tak słowo wiedzy było dane Ananiaszowi w sprawie apostoła Pawła. Z tym, co się działo w tym momencie. On mu powiedział: tam jest człowiek. Idź na ulicę prostą, bo on się modli. To nie było proroctwo. On miał słowo od Boga. I poszedł i powiedział to Pawłowi. Zresztą zdumiewającego zwrotu użył do prześladowcy, który dopiero co był gotów zabijać chrześcijan, powiada: bracie, no to już można zemdleć, jak się coś takiego usłyszy. I Ananiasz powiada: panie, słyszałem od wielu, że on przyszedł tutaj, aby ludzi do więzienia wtrącać. I wtedy Bóg mu powiedział, mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł moje imię przed królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Duch Święty wskazał tu na przyszłość. Pokazał też przyszłość. Oczywiście to się łączy ze słowem proroczym. To słowo wiedzy ze słowem proroczym. Wiedza polega na faktach, a mądrość na zastosowaniu tych faktów. Możemy coś wiedzieć, a nie wiedzieć, jak to potem wykorzystać, jak to zastosować w życiu. Zatem wiedza jest surowcem, który daje Bóg, aby mądrość się tym mogła posłużyć. Gdybyśmy nie mieli odpowiedniego zasobu wiedzy, to i mądrość jest wtedy ograniczona. Murarz bez odpowiedniego materiału budowlanego niewiele jest w stanie zrobić. Musi mieć jakąś podstawę, coś musi mieć. Musi mieć materiał budowlany. I takim materiałem budowlanym w życiu duchowym, w funkcjonowaniu darów jest dar wiedzy. Tu mamy odpowiedź na przykład na takie pytanie. Dlaczego ludzie mający przygotowanie świeckie nie zawsze nadają się do służby w Kościele, do służby duchowej? Czasami ktoś myśli sobie, no jak ktoś jest dyrektorem, to ma przecież, umie dobrze zarządzać, co wcale nie oznacza, że będzie umiał zarządzać zborem. To są dwie różne rzeczy. Wiedza świecka wcale nie musi być wiedzą Bożą, mądrością Bożą, aby umieć tym posługiwać się. Ten dar pozwala nam doświadczyć roli Ducha Świętego, jaką jest wprowadzanie we wszelką prawdę. Nie można tego daru mylić z naszymi mądrymi myślami. Ani też nie można go mylić z wiedzą, jaką osiągniemy przez czytanie Biblii, przez poznanie tego, co jest w Biblii napisane, przez studiowanie jej. Kościół w szczególny sposób z tego daru może korzystać w życiu i w nauczaniu. Ten dar pozwala nam inaczej widzieć, rozumieć prawdy, które są zawarte w Biblii. Na przykład jakieś słowo, jakiś fragment Biblii staje się dzięki temu darowi wiedzy nagle konkretnym objawieniem. Oczywiście to jest słowo objawione przez Boga, ale w danym momencie wiedza, ten dar wiedzy oświeci to słowo, które czytamy i się okaże, że Bóg chce szczególnie tego daru użyć w stosunku do naszego życia duchowego. Tak się stało z Marcinem Lutrem. On czytał wielokrotnie Biblię, czytał Nowy Testament, szczególnie List do Rzymian i nagle olśnienie, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To było rewelacyjne odkrycie, przecież to słowo już było w Biblii dawno, ale wtedy wiedza przyszła, ten dar wiedzy do jego serca. On zrozumiał, nie uczynki, nie wysiłki, ale Boża sprawiedliwość, z wiary sprawiedliwy żyć będzie i zbudował to wszystko, co potem wokół niego narosło, czym była reformacja. Wrócił do źródła, do Biblii, do Bożego Słowa. To był ten impuls. Wierzę, że Bóg użył tego daru wiedzy, aby on mógł innym powiedzieć. Nie rozumieliśmy tego słowa, ale Bóg daje mi właściwą wiedzę, właściwe zrozumienie. Tak było z tymi, którzy wrócili do właściwego praktykowania chrztu. Nagle ojcowie wiary naszej przed ileś setkami lat zobaczyli, że złą praktykę mają chrztu. Czytając Boże Słowo, dopatrzyli się, że przecież nie dzieci, ale dorośli, ludzie, którzy podejmują w sposób świadomy, powinni przyjmować chrzest i wyznawać Jezusa jako swego Pana. I wrócili do źródła, do praktyki właściwej chrztu. To była Boża mądrość, Boża wiedza, którą nagle wyczytali z Bożego Słowa. Przecież to było w Bożym Słowie. To nie było tak, że oni stworzyli dopiero dogmatykę jakąś. To było w Bożym Słowie, ale gdzieś umykało, gdzieś ta praktyka nie znajdowała zastosowania w ich codziennym życiu. Oczywiście te dary mają służyć zbudowaniu zboru. Nie są one po to, by człowiek się chełpił. Posiadam wszelką wiedzę, a ponieważ ją posiadam, nikt już mnie nie może uczyć. Teraz ja jestem sam dla siebie mędrcem. To nie jest prawdą. Czasami bywa tak, że ci sami ludzie wierzący, którzy posługują się tym darem mądrości wiedzy, mogą postępować czasem w sposób nierozsądny, pomylić się, błędnie coś zrobić. I to wcale nie umniejsza tego, że przed chwilą Bóg użył ich w jakiejś mądrej wypowiedzi, w mądrym wskazaniu na jakieś trudne rzeczy, albo dał im mądrą odpowiedź w rozwiązaniu. Duch Święty i my postanowiliśmy. Bóg nagle dał Jakubowi takie mądre słowo, jak postąpić w trudnej sytuacji. I w takich sytuacjach właśnie Bóg przychodzi z darem mądrości, wiedzy. Bardzo często, jak powiadam, tutaj te dary się wymieszają też ze słowem proroczym, czy też nawet jakąś wizją. Obok dużych monet mamy też zwykłe drobne pieniążki. Nie tylko poznawanie wielkich prawd, takich jak było odkrycie Lutra, ale są też potrzebne czasami drobne rzeczy zborowi. Dar mądrości i słowo wiedzy. Kiedy stajemy przed trudnymi sprawami, które wydają się marginalne, ale nagle mogą być ważkie, mogą być istotne. Czasami jedno zdanie może zaważyć na kondycji duchowej nie tylko jednego człowieka, ale społeczności, zboru. I wtedy Bóg przez kogoś może posłać słowo mądrości, słowo wiedzy. I wszyscy je zaakceptujemy. To nie jest tak, że przez pastora. Ani pastorzy, ani kaznodzieje nie mają monopolu na wszelką wiedzę i prawdę. I czasami Bóg przez kogoś, może nigdy nieużywanego w innej służbie, przyjdzie i przekaże słowo, które będzie kluczem, wytrychem do rozwiązania jakiejś trudnej sprawy. Istnieją dwa posługiwania w Kościele, w których ten dar może być szczególnie używany. Prorocy i nauczyciele. Donald G., też teoretyk ruchu zielonoświątkowego, który napisał wiele wspaniałych opracowań. Co powiada Donald G.? Usługiwaniu nauczycieli, tej posłanej przez Boga ochronie przed fanatyzmem i błędem, odmawia się zupełnie elementu nadprzyrodzonego. Czasami myślimy sobie, że ktoś się wymądrza, a taki mądrala, bo to jest uczony. Nie uznaje się niejednokrotnie wcale, że jest to w ogóle objaw daru duchowego. I dlatego uniemożliwia się temu darowi usługę zrównoważenia bardzo uczuciowych wypowiedzi proroków i mówców językami. Te ostatnie dary uznaje się za nadprzyrodzone, poprzednie za naturalne. Jak łatwo jest popełnić taki błąd. O, ten to się wymądrza, ale jak ktoś się modlił językami, o, to był bardzo duchowy, a szczególnie jak jeszcze wśród zielonoświątkowców, my się czasami obrażamy, jak my mówimy o darach języków, czy też tłumaczenia, bo się nimi bardzo ekscytujemy. Wiecie, ja przeżyłem wiele takich spotkań, może nie w naszym zborze akurat. Jak ktoś się zaczynał modlić językami, to było głośniej i kto głośniej, ten bardziej duchowy. Natomiast gdy były dary mądrości, słowa wiedzy, no, to taki mądrala, on teolog, to on skończył teologię, to on się wymądrza. A to nie było wcale wymądrzanie się. I on powiada, szkoda, że nie umiemy na równi tych darów postawić, bo one są równorzędne. Tylko tak jak powiadam, mamy może mniej takich elementów do jakby oznaczenia tego daru i wyodrębnienia go. Bo on się miesza razem z darem mądrości w nauczaniu, w prorokowaniu, więc to jest trudne. Ale warto też dlatego zwrócić uwagę, że taki dar przez Boga jest nam darowany i warto z niego też korzystać, czy też poddać się działaniu tego daru. Takiego daru należy oczekiwać, zwłaszcza u wykładowców, nauczycieli, na konferencjach różnego typu, aby wśród tych, którzy też może są i wykładowcami teologii, by umieli z tego daru korzystać. Byłoby nierozsądne sądzić, że praca nauczycieli w zborze jest zbyteczna, jeśli funkcjonuje dar wiedzy, bo i takie typowe nauczanie, uczenie się jest ważne, ale też bardzo potrzebujemy takiego inspirowanego nauczania. Tymoteuszu, powiedział apostoł Paweł, strzeż tego, co ci powierzano. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki. I w tym momencie ten dar szczególnie jest potrzebny, by się ustrzec przed rzekomą nauką biblijną. Apostoł Paweł tego daru używał. Więcej niż 23 razy w Nowym Testamencie do tego daru się odwołuje. Wspomina o nim. Choć wtedy jestem prostakiem w mowie, powiada o sobie, to jednak nie w poznaniu, nie w wiedzy. To przecież on połowę Nowego Testamentu napisał. To nie dlatego, że był taki mądry, bo był wyuczony w nauce rabinicznej. Gdyby on nam przekazał to, czego go nauczono jako rabina, to byśmy dopiero mieli Nowy Testament. On by zupełnie nie miał nic wspólnego z łaską prawdopodobnie. A jednak Bóg obdarzył go taką szczególną mądrością i wiedzą. Kiedy zadawano mu trudne pytania, to znajdujecie odpowiedzi w jego listach na te trudne pytania. Skąd mu to było? Oczywiście o Jezusie czasami powiadano, skąd mu to? No to nas nie dziwi, prawda? Jezus był Bogiem. No to skąd mu to? Był Bogiem, miał wszelką wiedzę. Ale kiedy apostołowie, kiedy ludzie stawali i mówili, to zdumiewało. Tego potrzebujemy. Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was modlić się i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli w całej mądrości i duchowym zrozumieniu. Jak to jest, że niektórzy ludzie po nawróceniu natychmiast mają taką biblijną wiedzę, że sami siebie tym zaskakują? Czytał wiele razy, nie rozumiał, nagle przeczytał i drugiemu to wyjaśnił. A sam przedtem tego nie rozumiał, miał jakąś wiedzę, czytał Biblię jak książkę. I nagle po nawróceniu czyta Biblię jak coś, co daje mu życie, tchnie życiem i potrafi się tym podzielić. Skąd mu to? Od Boga. To nie jest zdolność ludzka. Ten dar wyjaśnia znaczenie takich może trudnych terminów, na jakie nie zwracamy uwagi czasami, jak odkupienie, usprawiedliwienie, uświęcenie, dary Ducha Świętego. Dzięki temu darowi mamy głęboką wiarę w Boga. Znamy prawdy chrześcijańskie, które są objawione w Biblii, ale one nagle stają się naszymi. Te prawdy stają się moimi osobistymi prawdami, w których żyję, którymi się posługuję. To nauczyciele, obdarzeni taką wiedzą Bożą, potrafią wyjaśnić podstawowe fakty dotyczące zbawienia. To 15 rozdział Dziejów Apostolskich jest takim doskonałym przykładem. To apostołowi Pawłowi została objawiona przecież prawda o wieczerzy pańskiej. To nie cytujemy innych tekstów, ale ten jego. A mnie Bóg dał to, co wziąłem od Pana, to wam przekazuję. Że Pan Jezus tej nocy, której był wydany i tak dalej. To była wiedza, którą odebrał od Boga i przekazał ją nam. Dziś jest to nasze dziedzictwo. Tym się cieszymy, że to posiadamy. Dzięki temu darowi wielu ludzi mogło modlić się o misjonarzy. Nagle mieli takie wielkie ciśnienie, prorocze wizje i słowo wiedzy. Módlmy się, czy zaczynały osoby myśleć o misjonarzach gdzieś daleko na polach misyjnych. Nie wiedzieli, że się coś złego dzieje. I mamy w biografiach wielu misjonarzy potem informacje, kiedy ludzie mówili, w tym i w tym dniu, czy znajdowałeś się w trudnej sytuacji, Bóg pobudził mnie, bym się modlił, modliła, czy myślał o twojej służbie. I nagle się okazywało, że tak, To był trudny dzień, to był trudny czas. Czyjeś życie było zagrożone. Ktoś nie miał środków już do życia. Praca misyjna o mało co nie upadła. I nagle kogoś Bóg pobudzał, by tym się przejął, by się o to modlił. Oczywiście ważnym elementem ten dar jest w służbie kaznodziejskiej. I może to bardziej właśnie do wąskiego grona jakby tyczy się ten dar, ale ludzie, którzy słuchają kaznodziei, nagle mają takie zadziwiające pytanie. Nie dowierzając, że Bóg to mógł powiedzieć kaznodziei, powiadają, a skąd on o tym wie? Kto mu to powiedział? Kto mu to doniósł? Ja nie miałem takich często przypadków. Jeden miałem taki ewidentny, kiedy tu w tym zborze, nie w tej sali, ale tam jeszcze w baraku, powiedziałem o pewnej rzeczy, która dotyczyła pewnej osoby. I po nabożeństwie ta osoba przychodzi do mnie. Kto ci już doniósł? Nikt mi nie doniósł, naprawdę. A kiedy przygotowywałem kazanie, kiedy modliłem się, Bóg mi powiedział, ta osoba robi to i to. Ostrzeż ją, nie mówiąc detali. Od razu ta osoba wiedziała, że to jej dotyczy. I potem mieliśmy rozmowę. To było dla mnie też takim potwierdzeniem, że nie tylko siedzę w jakiejś teologicznej wiedzy, gdzieś ją tam po drodze zdobyłem w swoim życiu, ale to wcale mi nie przeszkadza, by powiedzieć Bogu, Panie, nie ta wiedza jest najważniejsza, ale to, co chcesz powiedzieć mnie, abym ja najpierw to przeżył, a potem moje siostry i bracia, gdy będę o tym mówił. A więc to jest element służby kaznodziejskiej też. Może to dotyczyć naszej wiedzy o Bogu. Na przykład w 5 Księdze Mojżeszowej jest powiedziane, to, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów. A więc Bóg może objawić nam na temat swojej osoby pewną wiedzę. Kiedy Mojżesz się pytał, kim jesteś? Jestem, który jestem. Jestem, który był, jest i będzie. Nigdy nie przestanie istnieć. A kiedy Daniel stanął przed Nebukadnezarem, to powiedział mu, jest Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia, co się stanie w przyszłych dniach. To nie było jeszcze słowo prorocze do Nebukadnezara, ale mu powiedział, jest Bóg, który objawia. Kiedy mamy trudne sytuacje, możemy się modlić, Panie, co mam zrobić? Czasami wydaje nam się, że to jest śmieszne. No wydawało się taka banalna sprawa. Co mam zrobić? Gdzie szukać? I Bóg odpowiadał. I nagle olśnienie jakby. No powiadamy to po ludzku, tak ujmując w takich ludzkich kategoriach, olśnienie, ale to nie jest zawsze olśnienie. Bóg może ci pokazać, powiedzieć. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Tak powiada apostoł Paweł. Skąd Piotr znał motywy działania Ananiasza i Safiry? Bóg mu objawił, ale to było słowo wiedzy też. Nie tylko objawienie, słowo wiedzy. Skłamaliście Duchowi Świętemu, nie tylko nam. Skłamaliście Bogu. Warto zwrócić na ten werset uwagę, bo to jest jeden z ważnych argumentów boskości też, Ducha Świętego. Skłamaliście Bogu. Jak diabeł omotał wasze serca, powiada Piotr, że skłamaliście Bogu. Może być to słowo udzielone każdemu, kto chce w tym darze też być używany. Paweł powiada w liście do Efezjan, proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród żyjących, i poznali miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. Mądrość i wiedza bywają i są udzielane przez Ducha Świętego, przez objawienie. To mówi list do Efezjan. W pierwszym rozdziale już to mówi. Potrzebujemy tego daru w naszym codziennym funkcjonowaniu, a głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Sprawdzianem funkcjonowania tych dwóch darów, które się jakby przeplatają, mądrości i wiedzy, jest to, czy nasze serca są rozgrzane przez tę służbę. Tak, jak były rozgrzane serca dwóch uczniów, którzy szli do Emaus. Gdy Jezus przyłączył się do nich i z nimi rozmawiał, to oni potem stwierdzili, przecież mieliśmy rozgrzane serca, myśmy nie poznali tego. To tak nas to ekscytowało, gdy mówił nam o Bożym Słowie, o tym, co było u proroków napisane. A myśmy dopiero tacy nierozsądni poznali go po łamaniu chleba. Ale przecież nasze serca już były rozgrzane i czasami nie rozpoznajemy, jak Bóg zaczyna do nas mówić. Czytasz Boże Słowo, zaczyna jakiś tekst do ciebie mówić, czemu płaczesz nad tym tekstem? Zdarzyło wam się to? Zdarzyło się wam mieć łzy w oczach, gdyście czytali taki szczególny tekst i nagle on zaczął do was mówić, jakby wystrzelił z tej Biblii prosto w nas? Przecież tyle razy go już może czytałeś, czytałaś. Nic nie mówił. I nagle któregoś dnia zaczyna mówić do mnie osobiście. I czuję się przez to słowo uderzony, złamany. Zastanawiać się muszę. Muszę przemyśleć, co Bóg mówi do mnie. Kiedy zareagowaliście, kochani, na dar słowa mądrości i wiedzy, tak jak reagują zielonoświątkowcy na dar czynienia cudów, albo na dar języków, albo na dar tłumaczenia? No na dar tłumaczenia lepiej nie reagować głośno, bo nie będziemy wiedzieli, co tłumacz mówi, gdy to się pojawi. Ale na to, gdy ten dar zaczyna funkcjonować w zborze, czy na ten dar też tak reagujemy? Myślę, że nie. Więc dlatego, idąc w takiej kolejności, w jakiej są te dary opisane, o nich mówię, bo są bardzo zaniedbane, albo może nie tyle zaniedbane. Ja myślę, że w służbie kaznodziejskiej to porozmawiajcie z braćmi, którzy długo usługują, wiele lat, potwierdzą, że bardzo często ten dar przychodzi w sposób jakby przez nas, kaznodziei, nieuświadamiany nawet. Po prostu potem jesteśmy zdziwieni. Dlaczego ja to powiedziałem? Albo mam takie świadectwa, przeżyłem to, ale też i moi bracia. Mamy przecież, bo taki zwyczaj mamy, dobry zresztą zwyczaj, że robimy sobie jakiś konspekt naszego usługiwania, a potem zupełnie odbiegamy jakby od tego konspektu. Nagle Bóg takie ciśnienie wywiera na nas, że muszę to powiedzieć. Jestem zdziwiony, że to powiedziałem. Ale żeś wygarnął, coś ty zrobił. A potem się okazało, że ktoś potrzebował takiego bardzo twardego słowa. Ale się okazuje, że było potrzebne. Że było potrzebne dla kogoś. Albo ktoś inny z kaznodziei miał takie, wydawało się, bardzo trudne słowo. I nagle dowiadujemy się, że Bóg do kogoś mówił przez to słowo. A myśmy tego nie rozumieli. Myśmy na nie nawet poprawnie nie reagowali. Kochani, niestety w Biblii nie ma testu, którym to moglibyśmy tak sprawdzić dokładnie, jak rozpoznać, czy taki przymiar przyłożyć, o, to jest dar mądrości, a to jest dar wiedzy. Takiego testu w Biblii nie znajdziecie. Ale Bóg chce używać tego daru pomiędzy nami. Dlatego też powinniśmy być otwarci na używanie tego daru, a może nawet nie tyle na używanie, co otwarci na to, by Duch Święty tym darem posługiwał się w naszym życiu, w naszym usługiwaniu, w naszych rozmowach, kiedy czasami rozmawiasz z kimś i jesteś zaskoczony, że gdybyś tak usiadł sobie przy biurku i zastanawiał się, jak temu człowiekowi odpowiedzieć na zadane pytanie, nie znalazłbym sensownej odpowiedzi. Jakoś byłoby mi trudno pozbierać myśli. A nagle w toku rozmowy, jakby słowa pobiegły same. Jesteśmy zdumieni. Powiedziałem to. I ten człowiek był zaskoczony. To co, cóż to było? Mądrość nasza? Ludzka? Gdzieś tam pewno jakiś bagaż wiedzy życiowej mamy. Ale naprawdę bardzo często Bóg użyje tych wszystkich elementów, tej ludzkiej wiedzy i tej Bożej wiedzy, abyśmy dali właściwą odpowiedź. Wracając jeszcze do tekstu, w którym apostoł Paweł powiada Tymoteuszowi, strzeż się, by to nie była próżna mowa, by to nie było jakieś zwodnicze, zauważam jeden niepokojący element, że tutaj będę się o to modlił, by wielu zacnych, uczonych teologów zaczęło dostrzegać też i szukać tego daru wiedzy, bo próbują nam przemycić to, co nie jest biblijne, ale świecka mądrość, moda na pewne rzeczy, albo też chcą iść za duchem czasów, powiadają, że to jest w Biblii napisane, że to jest biblijny pogląd. I będę o to się modlił, aby Bóg mnie uchronił przed używaniem mojej mądrości do przeforsowania ducha czasów, jak też przed tym, aby inni moi bracia tego ducha czasów nie próbowali przemycić nam jako wiedzy biblijnej. To jest naprawdę w tym momencie ten dar bardzo potrzebny. Zwłaszcza tym, którzy na pytania o doktrynę muszą odpowiadać i nie zawsze poprawnie na nią odpowiedzą. Mamy mieć wykształcenie, mamy mieć doświadczenie, ale poddajmy to doświadczenie i wiedzę też Duchowi Świętemu, niech On przemawia do nas przez dar mądrości, przez dar wiedzy. Twój zawód nie musi pokazywać, jaki jest twój dar duchowy. Byśmy tego nie plątali, bo kaznodzieja to już ma wszelką wiedzę i buzia otwarta i wszyscy myślą, że o, on na pewno wszystko wie. My też nie wiemy wszystkiego. Na wiele pytań mam jedną odpowiedź. Nie wiem. Czasami usiłuję udawać, że wiem, ale to wtedy jest prawdopodobnie nieuczciwe. Ale wielu ludzi obok nas żyjących potrzebuje naszej chrześcijańskiej wiedzy i mądrości pochodzącej od Boga. Zobaczcie w obliczu tego, co się stało, tej tragedii. Co można ludziom zaoferować, których ból dotyka? Poklepać ich po plecach, powiedzieć nie martw się? Nic to nie znaczy. To banialuki w tym momencie, prawda? Takie brzydkie słowo. Jak takiemu człowiekowi powiedzieć słowo pociechy, przekazać, powiedzieć o nadziei? Mowa o śmierci jest dla nich wielką tragedią. Ale ludzie wierzący mogą. Mogą. Oczywiście nie mamy takiej możliwości, ale może ktoś inny, nie my, może ktoś będzie miał taką szansę dotrzeć do takich ludzi obolałych, przeżywających tą tragedię. Ale to człowiek wierzący ma największe szanse być najlepszym duchowym doradcą, gdy pozwoli, by Duch Święty zaczął przez jego myśli przepływać, przez jego serce, aby powiedzieć słowo pocieszenia. I myślę, że taki jest sens tych darów dwóch, o których już zdążyłem powiedzieć. One nie są jakimiś darami wystrzałowymi, tak brzydko nazwę. Darami, które są spektakularne, ale wykonują ogromną, pożyteczną, błogosławioną pracę w służbie zborów w twoim i moim życiu, siostro i bracie. Poddajmy się Duchowi Świętemu, by On umiał nas używać w miłosierdziu, w nauczaniu, pokazywaniu Boga pełnego łaski, Boga pełnego nadziei. Możemy też być pocieszeniem przez Ducha Świętego dla ludzi, którzy nie widzą dla siebie rozwiązania, nie widzą odpowiedzi na sens życia. Bóg może nam to dać, abyśmy byli dla innych pomocą. Niech ten dar w taki sposób też funkcjonuje w naszym życiu. Nie będziemy musieli ogłaszać tego na dachach. Mam taki dar. Ale tak jak apostoł Paweł powiedział, czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy mówią językami? Niepokoi mnie ostatnio taka szerząca się doktryna. Wszyscy muszą mówić językami. Nie, nie muszą. Ale muszą i powinni mieć prowadzenie Ducha Świętego. Ale chrzest w Duchu Świętym, chcę to mocno podkreślić, nie zbawia. Bo czasami też zagalopowujemy się, tak jakbyśmy mieli monopol na zbawienie. Zbawia Jezus Chrystus. A dary Ducha Świętego wzbogacają nasze mizerne ludzkie życie. Ale w Bogu ono jest błogosławione. Podziękujmy Bogu w naszej modlitwie.